to bardzo dziękuję Ojcu za ten wstęp i w ogóle za zaproszenie, bo dużo dobrego słyszałem o tej wspólnocie od osób, które były albo są jej członkami, choć może już nie stałymi. I bardzo ważne jest to, że się spotykacie i formujecie, bo ta formacja jest w ogóle bardzo istotna dlatego, żeby odnaleźć się w tym świecie, w którym żyjemy, a w którym niestety wielu odnaleźć się nie może. I no, możecie powiedzieć też, że jesteście szczęściarzami z tego powodu, że macie taki łatwy dostęp tutaj do tych treści i do ojców, którzy są tak życzliwi dla was udostępniają salki, bo ja właściwie ciągle mam różnego rodzaju wiadomości, informacje od ludzi no, z całego świata, od Polaków, że dla nich jest wielką trudnością wziąć w czymś takim udział, spotkać się, zaprosić jakiegoś prelegenta. Trudno jest znaleźć jakiegoś kapłana, który by powiedział do nich coś więcej niż tylko to, co tam w niedzielę powie przy okazji Eucharystii. No i dlatego też ten internet jest taki ważny, te wszystkie nagrania proszą, błagają. No i niektórzy z nich mieli okazję słuchać nagrania, które zostały zrealizowane podczas Forum Charyzmatycznego w Szczecinie. Nie wiem, czy ktoś z was był tam. A jeżeli nie, to czy oglądał jakieś nagrania, albo przynajmniej to, które ja wygłosiłem w ramach tego forum o uzdrowieniu serca. Czy ktoś to słyszał, czy nie słyszał? No to szkoda, bo to będzie ciąg dalszy tego, co tam było mówione. A pani, z którą rozmawiałem przez telefon, to mówiła właśnie, że... A z którą rozmawiałem? Przez
ona telefon. Oglądała, tak? Julia słucha.
Tak? A nie ma jej tutaj
nie,
dzisiaj?
Nie, z dzieciątkiem, już zapomniałam.
Aha, wyszła niestety. No, ona nawet zasugerowała, żeby gdzieś ten temat pociągnąć.
Ale sygnału nie dała, żebyśmy gdzieś no, bo właściwie, w internecie czasami się szuka, nie?
Naprawdę mówiąc, to miałem tutaj ale... tak taki sygnał, że wy będziecie już o tyle przygotowani, że sobie tą konferencję odsłuchacie. Ale to zawsze można nadrobić i jedno... idzie w parze z drugim i to, co będę mówił, właściwie jest z jednej strony uzupełnieniem tamtej konferencji, ale z drugiej strony odrębną całością. Także brak tego, co tam było powiedziane, no nie będzie w niczym przeszkadzał, żeby przyjąć to, co teraz będę tutaj mówił. I tak dosłownie w kilku słowach wprowadzenia, o co chodziło w tamtej konferencji. Mianowicie punktem wyjścia było takie spostrzeżenie, że dzisiaj bardzo popularne są różnego rodzaju modlitwy o uzdrowienie i ludzie chętnie biorą w nich udział i przychodzą prosić, żeby Pan Bóg uzdrowił ich z bolącej głowy, z jakiejś choroby, ręki, nogi i tak dalej. Bez wątpienia są to ważne modlitwy i dobrze, że one są organizowane, ale też kiedy ja bywam proszony o tego typu modlitwy, to też mam takie poczucie, że nie zawsze jest to najistotniejsza modlitwa, której ten człowiek potrzebuje. Że on koncentruje swoją uwagę na tym, w cudzysłowie, chorym, w chorej części swojego ciała, a zapomina, że źródło jego problemów tkwi gdzieś indziej. I to jest właśnie chore serce, chorujące serce. I wtedy też przytoczyłem taki fragment Ewangelii według świętego Mateusza z 15 rozdziału. Nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, do żołądka, idzie i wydala się na zewnątrz. Lecz to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni serca nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. Czyli możemy powiedzieć, że to wszystko, co jest związane z grzechem w naszym życiu, z odchodzeniem od Pana Boga, z krzywdą, którą wyrządzamy drugiemu człowiekowi. To ma swoje źródło w naszym chorym, chorującym, okaleczonym sercu. I najważniejszą modlitwą, jaką powinniśmy kierować do Pana Boga, oczywiście są też inne bardzo ważne, ale jest ta, w której prosimy o to, żeby uzdrawiał nasze serce. I uważam też, że różnego rodzaju wspólnoty, które organizują tego typu modlitwy, powinny się dzisiaj mimo wszystko koncentrować na takich modlitwach, modlitwach o uzdrowienie serca. Tego bardzo potrzebujemy jako naród, jako katolicy, jako chrześcijanie, bo mamy niestety z tym olbrzymi problem i ten temat właśnie szczegółowo omawiałem w ramach tej konferencji w Szczecinie. To warto sobie to wszystko obejrzeć. Tylko, że w ramach tamtej konferencji ja bardziej mówiłem o tym uzdrowieniu polegającym na budowaniu relacji z Panem Jezusem. I tam bardzo mocno było podkreślone, że nie trzeba spotykać się z jakimś wielkim charyzmatykiem i szukać też takich ludzi, że to uzdrowienie ono dokonuje się na drodze naszej osobistej relacji z Panem Jezusem. Że to jest pewien proces, że to nie jest tak, jakby też niektórzy chcieli, że przyjdzie ksiądz, nałoży ręce, pomodli się chwilę i nasze serce będzie czyste. Nie, że to jest pewien proces, który nieraz trwa bardzo długo, ale dzięki naszej pracy włożonej w to budowanie relacji z Panem Jezusem, nasze serce stopniowo, powolutku, ale skutecznie jest uzdrawiane. I tam właśnie mówiłem, że to jest nasza codzienna modlitwa. Udział w Eucharystii jak najczęstszy jest wspaniałym znakiem czasów, że tak wielu ludzi odkrywa wartość codziennej Eucharystii. I często to są ludzie, którzy mają rodziny, którzy mają dzieci, mają wiele obowiązków, a mimo wszystko są w stanie przyjść na tę Eucharystię. Pamiętam pewną panią, artystkę, piosenkarkę, która dała takie świadectwo, że miała takie poznanie, że Pan Bóg bardzo chce, żeby ona chodziła codziennie na Eucharystię. A ona miała nawet problem, żeby chodzić co niedzielę. Ale to ciągle gdzieś kołotało się w jej głowie, że ona powinna chodzić do Pana Jezusa codziennie. I w pewnym momencie, ponieważ był tak wielki w niej niepokój, że ona nie odpowiada na to wezwanie Pana Jezusa, to powiedziała tak. Panie Jezu, jeżeli Ty rzeczywiście chcesz, żebym chodziła codziennie na mszę świętą, to musisz to sprawić, żebym chodziła. I koniec, bo ja sama z siebie nie jestem w stanie. No i poszła pierwszego dnia na tą mszę świętą, bo akurat miała wolny dzień. I drugiego dnia też się tak jej plany ułożyły, że mogła być na mszy świętej. Trzeciego dnia opóźniła się próba tam, gdzie miała mieć jakiś występ i akurat był gdzieś niedaleko kościół, poszła. I nagle zobaczyła, że Pan Bóg tak układa plany jej dnia, że ona jest w stanie być na tej Eucharystii. Ona powiedziała, Panie Jezu, spraw coś i Pan Bóg sprawił. Ona odpowiedziała na tę łaskę i później sama nauczyła się tak konstruować swój dzień, plan dnia, że była w stanie być na tej mszy świętej. No, kolejna sprawa bardzo ważna dla tego zdrowienia serca to jest nasz czas spędzony przed Najświętszym Sakramentem, na Jego adoracji. I to jest najskuteczniejsze lekarstwo. Naprawdę tutaj nic więcej nie trzeba, tylko po prostu być przed Panem Jezusem i tam niezauważalnie, ale bardzo skutecznie dokonuje się naprawdę bardzo wiele. Co trzeba? Nas samych i trzeba naszego czasu. Także to jest też to. No i wiadomo, regularne korzystanie z sakramentu pokuty, bardzo konkretne rozprawianie się z tym, co jest naszym grzechem, naszymi wadami, słabościami, bardzo solidny rachunek sumienia. O tym wszystkim też mówię w tamtej konferencji. No i jeszcze jest ten taki poziom relacji, czyli szczególnie uzdrowienie związane z uzdrowieniem serca, czyli sprawa przebaczenia, że jeżeli tutaj gdzieś będą jakieś sprawy niepozałatwiane, to choćby nie wiadomo, jak to nasze serce miało być uzdrawiane, to jednak tu jest ten problem. I pamiętam też, jak się ta konferencja skończyła, to wielu, naprawdę wielu ludzi do mnie podchodziło i mówiło, że proszę księdza, po pierwsze, to jest bardzo ważne, co ksiądz mówi, po drugie, to są odpowiedzi na pytania, które w sobie nosiłem przez długie, długie lata. Jeden mężczyzna powiedział, że proszę księdza, ja byłem w pierwszej minucie przeklęty przez moich rodziców. Bo jak przyszedłem na świat, to moja mama zaczęła wymawiać, że a on urodził się w niedzielę, to będzie leniwy i w ogóle. No, można uznać to jako formę jakiegoś tam przekleństwa, obciążenia. I często mu to wypominała, że a ty taki leniuch jesteś, bo się w niedzielę urodziłeś i tak dalej. Tam wiele innych jeszcze rzeczy było. Wczoraj dzwoniła do mnie taka jedna pani, która mówi, że ma olbrzymi problem w relacjach z mężem. Doszło do wielkiej tragedii u nich teraz w małżeństwie po 11 latach i to niestety z jej powodu, ale ona mówi, że zobaczyłam niedawno, Pan Jezus mi to pokazał na modlitwie, że te moje różne nieuporządkowania, one wynikały z tego, że zostałam bardzo poraniona przez mojego ojca i że ja mu tego nie przebaczyłam, że ja nigdy nie otrzymam od niego prawdziwej miłości polegającej na tym, że on mnie akceptował, że gdzieś ciągle czułam, że ja jestem dla niego nieważna i tak dalej. Tak więc są te poranienia, one wpływają na nasze życie, wpływają na nasze wybory, na to, co się dzieje w naszym życiu. I ci ludzie mówią, że ta prostota tej recepty na uzdrowienie serca, ona jest tak niezwykła, bo jest taka prosta, że tu nie trzeba, tak jak powiedziałem, czekać, aż przyjdzie do Polski jakiś wybitny charyzmatyk. To jest na wyciągnięcie ręki. Pan Jezus nam to daje już, teraz, od zaraz. Tylko czego trzeba? Po prostu naszego wysiłku, naszej pracy. Że owszem, Pan Bóg może uzdrowić coś w nas od tak po prostu, w jednym momencie, ale jednak w Jego mądrości oczekuje, że to uzdrowienie będzie się dokonywało stopniowo i musi tutaj być włożona nasza bardzo konkretna praca. A to, o czym chciałbym dzisiaj mówić, to jest jakby ciąg dalszy tego wykładu, w którym chciałbym wam też ukazać, że to uzdrowienie serca będzie się dokonywało na gruncie życia codziennego. Że nie bez znaczenia dla naszego serca, dla trwania w tym zdrowym sercu, jest to, jak układamy sobie naszą codzienność, jak budujemy nasze życie. Jak wygląda choćby właśnie nasz plan dnia. Jak wyglądają nasze relacje z innymi ludźmi. I o tym będę chciał powiedzieć. Jak żyć w naszej codzienności, aby zachować zdrowe serce. Jakie okoliczności naszej codzienności będą sprzyjać temu, żeby nie pogłębiały się poranienia naszego serca, ale by to nasze serce mogło stawać się coraz bardziej zdrowe. I od tego zdrowego serca, abyśmy przeszli ku pełni życia, którą Pan Jezus nam przeznaczył. To jest właśnie jakby temat tego spotkania. Od zdrowego serca ku pełni życia. Tak wielu z nas niestety dzisiaj mówi, że nie czuje, żeby żyło pełnią życia, że mają jakieś pretensje do Pana Boga, że im życie nie wyszło. A co ciekawe, właśnie taka jedna pani, która zaczęła się modlić o uzdrowienie serca, to też mi powiedziała po tym wykładzie, ona zrozumiała, że Pan Jezus uzdrawia jej serce i że ją akceptuje i ona nie może od tej pory mówić do siebie, że jej życie nic nie znaczy, że jej życie jest pomyłką. Ona tak wcześniej mówiła wiele razy. Samo przeklinałaś. To była wielka wygrana szatana i była ciągle nieszczęśliwa. Nikt nie mógł jej pocieszyć. Nikt nie mógł jej pocieszyć, bo ciągle były jakieś w niej samej pretensje do siebie samej. I ona mówi, że w momencie, jak poczuła, że Pan Jezus chce leczyć jej serce i że wiele zła w jej życiu miało niestety swoje źródło w tym chorym sercu, to powiedziała, że no przecież Pan Jezus mnie akceptuje. Moje życie zostało mi dane właśnie po to, żebym mogła cieszyć się tym życiem. Bez względu na to, czy mam męża, czy nie mam męża, czy jestem wdową, czy mąż ode mnie odszedł, czy żona odeszła. Mogę żyć pełnią życia, bez względu na okoliczności. To jest bardzo ważne. Bez względu na okoliczności mogę żyć pełnią życia. Warunek jest tylko jeden. Ja muszę mieć to serce zdrowe. Muszę dążyć do tego, żeby to moje serce było zdrowe. I to, co jest bardzo ważne, to uznać, że Pan Jezus pragnie tego także dla nas. Że ja nie mówię tutaj jakąś teorię, która stosuje się do wszystkich. Ona stosuje się i do mnie, i do Ojca, i do każdego z was. To jest bardzo ważne. Ale tak tylko z ciekawości zapytam, ilu z was jest w związkach małżeńskich poza wami? Jeszcze 3 osoby, 4, 5. Reszta to są osoby samotne. No to tak pół na pół. Dlatego pytam, bo
ja
pewne przykłady...
No,
bardzo proszę. To dlatego pytam, bo mi chodzi o pewne przykłady, które będę mówił, czy one powinny się odwoływać bardziej do waszego życia, czy... No ale widzę, że 50 na 50. Tak więc popatrzmy. Pierwsza taka sprawa, takie kłamstwo, którym żyjemy dzisiaj, to jest to, że nam się wmawia, że... I to jest takie protestanckie myślenie, że miarą Bożego błogosławieństwa jest dobrobyt, jest nasze powodzenie, finanse, zdrowie. I dlatego też pewnie taką popularnością cieszą się różnego rodzaju modlitwy o uzdrowienie. Skupiamy się na naszym ciele, choć idziemy do kościoła, to jednak ciągle myślimy o tym, co dotyczy naszego ciała. Coraz mniej o duszy, ale jednak o ciele. Bardziej myślimy o ciele. Jak wspomniałem, no niestety przekłada się to także na myślenie o tym, co mamy, co posiadamy, stan posiadania, finanse. Ostatnio niestety też coraz częściej są różnego rodzaju konferencje. Znaczy, może nie niestety, no może dobrze, że są, ale byleby nie doszło do jakichś przegięć. No właśnie takie, które mówią o tym, jak uzdrawiać swoje finanse, o powodzeniu, o dobrobycie. Nawet słyszałem, że już się pojawiła gdzieś jakaś msza święta o uzdrowienie finansów, czy coś takiego. No, cóż, no może tak trzeba. Może komuś Pan Bóg dał takie światło, że trzeba coś takiego w Kościele. Ale pamiętajmy, to jest takie myślenie protestanckie, że nagle ten pieniądz i zdrowie, i młodość, i powodzenie to jest wyznacznik Bożego błogosławieństwa. Wcale tak nie jest. Wcale tak nie jest. Bo ja znam tutaj wiele osób chorych, bardzo cierpiących i żyjących w wielkiej biedzie, które żyją pełnią życia. I odwracając, znam wielu osób, które mają zdrowe ciało, są piękne, wspaniałe, bardzo atrakcyjne fizycznie, mają mnóstwo pieniędzy, wszystko co chcą i są ciągle niezadowolone. Ciągle im czegoś brakuje. Ile spośród takich ludzi popełnia samobójstwa. Gdzie jest najwięcej samobójstw? Czy właśnie tam, gdzie jest ta skrajna bieda, czy właśnie tam, gdzie jest bogactwo i dobrobyt, jak się wam wydaje? W tej drugiej grupie. W tej drugiej grupie, dokładnie tak jest. Dzieje się tak, ponieważ no, oni twierdzą, że nasze życie jest bez sensu. I to, co często słyszę w konfesjonale, moje życie jest bez sensu. Jakże często mówią to ludzie młodzi, którym naprawdę nic nie brakuje, którzy no, wzrastają w świecie, no, jakiego nigdy wcześniej nie było, no, bo wcześniej, jakby tak popatrzeć 50 lat, 100 lat temu i tak dalej, no, były bardzo trudne, obiektywnie warunki, żeby wzrastać, dorastać, realizować swoje marzenia. Dzisiaj nie ma żadnych przeszkód, świat stoi otworem, a jednak mamy do czynienia z bardzo nieszczęśliwym pokoleniem młodych ludzi. Także świat nam wmawia dzisiaj, że miarą pełni życia jest właśnie to, czy stać cię na to, żeby sobie pojechać gdzieś na koniec świata i zwiedzać różnego rodzaju kraje. No jeżeli ktoś ma taką pasję i gdzieś tam chce coś takiego robić, to proszę bardzo, no, trzeba realizować swoje hobby, prawda? Ale nie może być też tak, żeby ktoś żyjąc tutaj w Polsce, no, czuł się bardzo nieszczęśliwy tylko dlatego, bo nie stać go na wyjazd, nie wiem, na Hawaje czy gdzieś tam. Ktoś ma takie marzenie, żeby jechać na wakacje na przykład, właśnie bardzo takie atrakcyjne, egzotyczne miejsce, oczywiście wiąże się to z jakimiś konkretnymi finansami. I on, jeżeli tam nie pojedzie, będzie ciągle niezadowolony. Będzie ciągle miał wyrzuty do Pana Boga, Panie Boże, właśnie, jakbyś mi kochał, dałbyś mi pieniądze, żebym mógł tam pojechać i na pewno wtedy będę szczęśliwy. No i to samo przekłada się na to, jaki mam samochód, jaki mam dom i tak dalej. No, Pan Bóg nam nieraz to daje, ale ciągle będziemy niezadowoleni. Tak więc to, co chcemy tutaj sobie przekazać, to jest taka informacja, mianowicie myślenie człowieka naszych czasów jest takie, jakie są moje marzenia i jak mogę je spełnić. Co mogę zrobić dla samego siebie? Jakie mam talenty, jak mogę je rozwijać? Co mogę zrobić, żeby pomnażać swój majątek? No właśnie, ja w centrum. Ale czy to samo myśli Kościół? Czy to myśli Kościół, który ma 2000 lat? Oczywiście nie. Recepta Pana Boga na nasze życie jest zupełnie inna. I ona wywodzi się właśnie z teorii zdrowego serca, czystego serca. Z teorii tego, że Pan Bóg pragnie dla nas pełni życia, ale jednak zupełnie innego niż rozumie to współczesny świat. Popatrzmy, pokutuje dzisiaj też takie myślenie, że ja nie mogę mieć zdrowego serca, no bo takie są czasy. To jeszcze raz tutaj przeczytam. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Wielu ludzi myśli, że no niestety są takie okoliczności, które usprawiedliwiają to, że źle myślę na przykład o moim szefie, o mojej żonie, mężu i tak dalej. Wielu ludzi usprawiedliwia zabójstwa. No przecież wiecie, co się dzieje w przypadku aborcji, eutanazji. Iluż ludzi usprawiedliwia cudzołóstwo, życie w cudzołóstwie. Właściwie dla wielu ludzi to jest dzisiaj norma. To samo, jeżeli chodzi o czyny nierządne. Podobnie kradzieże, no wręcz legendarna nieuczciwość Polaków w podejściu do pracy, do cudzej własności. Bardzo przykre, ale naprawdę w świecie jesteśmy tak odbierani, że jak gdzieś pojawią się Polacy, to patrzcie na bagaże, patrzcie na samochody, zamykajcie drzwi i tak dalej. Było mi bardzo przykro, jak pojechałem do Szwajcarii, gdzie mieszka mój brat i pracuje. I tam właśnie jak się jego sąsiedzi dowiedzieli, że Polacy przyjechali, jacyś, że mowa polska i tak dalej, no to tu już widać było pewne zabezpieczenia, jakie wprowadzili w ramach swoich mieszkań. Bo normalnie to one tam były otwarte, te drzwi i tam wszystko. Ale tak jak my się tam zaczęliśmy kręcić, to wszystko nagle się zaczęło zamykać przed nami. No, bieda wielka, że tak jest, ale no, zapracowaliśmy sobie na to bardzo, bardzo ciężko. I dzisiaj wielu ludzi ciągle też tak myśli. No i podobnie też, jeżeli chodzi o fałszywe świadectwa czy przekleństwa, na porządku dziennym. I wielu ludzi będzie mówiło, no takie są czasy, tak można. I nawet wielu ludzi się z tego nie chce spowiadać. A my tymczasem musimy sobie powiedzieć bardzo jasno, że nieważne jest to, jakie są czynniki zewnętrzne. Czy jest XXI wiek, czy wszyscy oszukują, czy nie oszukują, czy kradą, czy nie. Ja mam żyć tak, jak tego chce ode mnie Pan Jezus. Czynniki zewnętrzne nigdy nie mogą być usprawiedliwieniem dla mojego życia. I też pełnia życia w Panu Bogu jest niezależna od warunków zewnętrznych. I pamiętajmy, że paradoksalnie najszczęśliwsi ludzie to byli właśnie ci, którzy byli prześladowani i cierpieli i nic nie mieli, żyli w wielkiej biedzie. Którzy mieli tam gdzieś ostatnie miejsca, stanowiska i tak dalej, którym wszystkiego brakowało, ludzie nieraz bardzo cierpiący i chorzy. Oni potrafili powiedzieć: mi w życiu niczego nie brakuje, jestem szczęśliwy. Dlaczego tak było? Bo pełnią ich życia był Jezus w ich sercach. To jest właśnie miarą tego zdrowego serca. Wpuszczam w moje serce Pana Jezusa i dlatego mówimy o tej pracy związanej z budowaniem relacji z Panem Jezusem, bo to uzdrowienie serca to tak naprawdę da się streścić w jednym zdaniu. Napełnianie swojego serca, swojej duszy, swojego życia Panem Jezusem. To jest najkrótsza definicja uzdrowienia serca. Ale to jest proces, jak powiedziałem. Proces oparty na konkretnej, codziennej pracy, a nie na tym, że w jednym momencie ktoś na nas położy ręce i tak się stanie. To jest pewien proces. I kiedy to nasze życie zostanie napełnione Panem Jezusem, wtedy jesteśmy właśnie szczęśliwi. To jest ta pełnia życia. Wtedy będziemy szczęśliwi, wtedy będziemy najbliżej Pana Jezusa, kiedy Mu na to pozwolimy. I kiedy nasze życie będziemy budować właśnie w taki sposób, żeby On tam był obecny i był to obecny, był obecny w całej pełni. Nie ma alternatywy, nie da powiedzieć się, że jestem w stanie wpuścić Pana Jezusa na 10% czy na 50%. On zajmuje albo wszystko, albo nic. To jest dokładnie tak, że jeżeli cokolwiek innego jest miłością Twojego serca niż Jezus, to Pan Jezus opuści Twoje serce i poczeka przed Nim, przed Twoim sercem, aż ponownie Go wpuścisz. Ale jeżeli stworzysz Mu przestrzeń, żeby Go ponownie zaprosić, ale On chce mieć tą przestrzeń w całości dla siebie. To jest bardzo ważne. Tam w sercu człowieka nie może być wielu miłości. Prawda, oczywiście tutaj możemy tak jeszcze tutaj prawda, jakoś tam objąć, prawda, że no, żona powinna kochać męża, mąż żonę, ale myślę, że rozumiecie, o co tutaj chodzi. Tak, że jakby ta całość tego serca jest dla Pana Jezusa i jeżeli On tam będzie, to równocześnie we właściwym miejscu Twojego serca będzie mąż i żona i ta Wasza wzajemna miłość, miłość do dzieci i tak dalej. To jest to niesamowite, że z wpuszczeniem Pana Jezusa On wprowadza w Twoje serce miłość do Twoich bliskich, że to nie jest Twoja miłość do męża, tylko że to będzie już miłość Jezusa do Twojego męża. Także to Jego serce będzie w Tobie kochało Twojego męża czy żonę. Rozumiecie mnie, o co mi chodzi? Dobrze. Także to jest coś, co wielu, dlatego o to dopytuję, bo wielu ludzi tego nie rozumie, co to znaczy, że już nie kocham swoim sercem, ale sercem samego Jezusa. No ale inaczej się tego nie da powiedzieć, jak właśnie w taki sposób. Więc na 100% oddać serce Pana Jezusa. I wtedy też upodabniamy się do Niego, kiedy kochamy Jego sercem, kiedy coraz bardziej już nie ja, lecz On. I to nie ma wtedy dla nas znaczenia, w jakim świecie żyję, co mnie spotyka, czy mnie ktoś prześladuje, czy nawet ktoś czyha na moje życie. Ważne jest dla mnie to, że bardziej miłuję Pana Boga niż siebie, niż swoje życie, niż to, co posiadam. Taki stan życia powoduje właściwie taką trwałą radość. I żeby osiągnąć taką pełnię, to oprócz tego, że będziemy Pana Jezusa wprowadzać w to swoje życie, to trzeba pamiętać, że to się dokonuje krok po kroku. Oddawać Panu Jezusowi siebie na własność, wszystko, co posiadam. Choćby to trwało etapami. Tego się nie da od razu. Nie przeraża cię tym, że ja jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie wszystkiego Panu Jezusowi oddać. Że coś tam dla siebie zatrzymuję. Wystarczy, że będziesz powtarzał: Panie Jezu, ja tego pragnę, ja chcę, żebyś był coraz bardziej obecny we mnie, w moim życiu. To się będzie dokonywało, jeżeli tylko na to pozwolisz. Jeśli w naszym sercu pojawi się choć cień jakiegoś egoizmu czy miłości własnej, to musimy pamiętać, że to jest cały czas jakaś przeszkoda. Przeszkoda, która zajmuje miejsce zarezerwowane dla Pana Jezusa. Że to jest jakiś nasz bożek, bożek, który nigdy nie dopuści do tego, żebyśmy byli trwale szczęśliwi. To jest jakiś intruz. Najpierw wyrzuć bożka, później możesz prowadzić Pana Jezusa. I kiedy Pan Jezus posprząta to serce z tych Twoich bożków, z tego wszystkiego, co zajmuje to miejsce, On tam się pojawi na 100%, to wtedy też będziemy mieli właśnie tą pełnię, której On od nas oczekuje. I kto jest takim wzorem osoby, która w taki sposób czyniła. Oczywiście jest to Maryja. Tam od początku jej świadomego życia, można powiedzieć, nie było miejsca na nic innego, jak tylko na Boga i na miłość Boga. To było celem jej życia. Kochać Go coraz mocniej i wypełniać Jego wolę. Tak myśli wielu ludzi, że ja tak szczerze, Panie Jezu, też chcę Ciebie kochać. Oczekuję od Ciebie tego, że mi pomożesz. To nie jest tak, że to jest sprawa wybranych. Naprawdę wielu ludzi ma taką szczerą wolę. Ale popatrzmy, że oni to mówią nieraz, mając chore serce i dlatego bardzo szybko to ich kochanie Boga przybiera jakieś wypaczone formy. Staje się czymś, co niepokoi. My nieraz widzimy w Kościele takich ludzi, że albo to jest jakieś skrupulanstwo, albo to jest jakieś dziwaczenie, albo jakiś rodzaj dewocji i tak dalej. Ucieczki w różnego rodzaju jakieś dziwne formy pobożności, które nie mają nic wspólnego ze zdrową pobożnością. Ale dzieje się tak dlatego, bo tam w tym ich sercu ciągle coś jest nie tak. Najgorzej jest, jeżeli komuś się wydaje, że już jego życie jest pełne Pana Boga, ale przybiera to jakąś wypaczoną formę. To jest właśnie pewna zasada, że im bardziej zdrowe będzie nasze serce, to tym zdrowsza będzie nasza relacja z Panem Bogiem. Nie tylko z Bogiem, ale też z innymi ludźmi. Ale też im zdrowsze będą nasze relacje z Bogiem, tym pełniejsze będzie nasze życie. Tak więc uważnie obserwować, co dzieje się w naszym sercu, jak wygląda nasza relacja z Bogiem, relacja z ludźmi, czy ona jest zdrowa, czy właśnie przybiera jakieś bardzo dziwne formy. I teraz przechodzimy właśnie do tego, jak ma wyglądać to nasze życie w tej naszej codzienności, aby pielęgnować zdrowie naszego serca. Żeby było ono rzeczywiście oddane Panu Jezusowi. Żeby ono sprzyjało temu, że nie będzie tam niczego, co będzie odbierało naszemu sercu prawo do kochania wyłącznie Jezusa. Przede wszystkim warto prosić Pana Boga o dar prostoty życia, żeby to nasze życie stawało się jak najprostsze. Nie szukać czegoś wyjątkowego i nie pragnąć niczego wyjątkowego. Maria na pewno tego nie pragnęła, ani Józef. Ona chciała żyć jak najprościej. Chodziło jej tylko o jedno, żeby móc kochać Boga jak najbardziej. Ona właściwie usuwała wszystko, co mogłoby tylko zakłócić jej relacje z Bogiem. Jak się wam wydaje, czy Maria przyszła na świat w biednej rodzinie? To znaczy, czy Joachim i Anna byli biedakami? Czy tam nic nie mieli, nie posiadali? Jak się wam wydaje? To byli majętni ludzie. A skąd o tym wiemy? No oczywiście tylko i wyłącznie tam z tych różnych przekazów, orędzi mistyków, świętych. Gdzieś to czytam, nie pamiętam, chyba to była Anna Katarzyna Emmerich. Joachim i Anna byli bardzo bogaci. I oni bardzo dobrze uposażyli Maryję na jej ślub z Józefem. Ona miała naprawdę bardzo dobrą wyprawkę. Ale natychmiast Pan Bóg, jak ona już tam zamieszkała z Józefem, kazał to rozdać. Rozdać ubogim. Powiedział, zachowajcie tylko to, co jest najpotrzebniejsze. I ona rzeczywiście zostawiała tam najbardziej liche, najprostsze jakieś tam pojedyncze tam sukienki czy coś. A reszta to po prostu wszystko poszło. Także tam domek, ten Nazaret, to praktycznie był puściuteńki. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy, nic więcej. Żeby nic nie odwracało uwagi od Pana Boga. I żeby posiadanie coraz więcej, coraz piękniejszych rzeczy nie stało się bożkiem. Im mniej człowiek posiada, tym bardziej może wpuszczać Boga w swoje życie. Popatrzcie, jak to jest niepomyśli dzisiejszego materializmu, w którym żyjemy. Ale też wielu ludzi pragnie takiego jakiegoś wyjątkowego życia, w którym będą się działy jakieś egzotyczne rzeczy. To jest błąd. Naprawdę nie o to chodzi. Im prostsze nasze życie, im prostsze pragnienia, tym większa pewność, że będzie w tym obecny Pan Jezus. Chodzi o to, żeby w centrum naszego życia przede wszystkim był Bóg i Jego chwała. Kolejna bardzo ważna rzecz, która będzie sprzyjała w naszej codzienności zdrowemu sercu, tej pełni życia, do której zmierzamy, to jest harmonia. Nasze życie powinno się charakteryzować harmonią. Harmonią szczególnie, która będzie się wyrażała w czasie przeznaczonym na pracę, na modlitwę i na odpoczynek. Jest źle i o tym wielokrotnie mówili różni święci, ojcowie Kościoła i tak dalej. Jeśli na przykład osoba świecka chce żyć jak zakonnik, jeżeli chodzi o ilość modlitw. To niedawno do mnie takie małżeństwo dzwoniło, że zaniepokojony bardzo małżonek, bo jego żona na tyle narzuciła sobie różnego rodzaju praktyk religijnych, że jak mi on wymienił, to przepraszam, ale chyba nie ma takiego klasztoru, w którym byłoby tyle modlitw, ile ona odmawia. I ona jeszcze żądała, żeby on z nią te wszystkie paciory, korągi i tak dalej odmawiał. Gdzie tam była jedna pompejanka i ona nawet gdzieś tam jakiś pomysł na weekend miała, że spróbujmy przez ten weekend cały czas modlić się na różańcu, tak nieustannie, tak dzień i noc. A on przerażony w ogóle, co on zrobił w ogóle, gdzie były moje oczy, prawda? No, że ich sypialnia, prawda? To wiem, że ksiądz Pawlukiewicz niedawno też taki dał podobny przykład. Sypialnia jedna ikona, druga, trzecia. Tu Pan Jezus, tu nad łóżkiem, nad wszystkim. I ten chłop przerażony mówi, Boże Święty, jak mam się tu kochać z żoną, prawda? Tu święte oblicza wszędzie. Znaczy, Jezus i tak dalej. Coś tam było takiego dziwnego bardzo. No, nie może tak być. W ogóle zauważmy, że te dzisiejsze czasy no, charakteryzują się takim ogromnym nieuporządkowaniem na takich podobnych płaszczyznach, że osoby świeckie nieraz chcą żyć jak księża i zakonnicy. Księża i zakonnicy chcą żyć jak osoby świeckie i poniekąd tak żyją. To, co teraz powiem, to nie, żebym tam uderzał w siostry zakonne, bo bardzo je cenię, ale to powtarzam za jedną z sióstr zakonnych. Siostry zakonne chcą być biskupami i tak dalej. I możemy mnożyć różnego rodzaju przykłady, że jest jakiś ogromny nieporządek, a my mamy zmierzać do tego porządku, do harmonii. I tu właśnie powiedziałem, harmonia między czasem przeznaczonym na pracę, modlitwę i odpoczynek. W tym musi być właśnie i rozum, ale też i Boże jakieś tam natchnienie. A jeżeli nie wiemy, czy w naszym życiu jest ta harmonia, to dlatego też bardzo ważne jest to towarzyszenie spowiednika, kapłana, osoby duchownej. I tu musi być posłuszeństwo. No ja niestety często się spotykam tak, że ktoś mnie prosi o kierownictwo duchowe, i ja wiem, że to nie będzie kierownictwo duchowe, że to będzie do czasu mojego pierwszego jakiegoś tam zalecenia. Typu nie powinieneś wchodzić w tego rodzaju nabożeństwo. Prawda? Że zrezygnuj z tego, ale zrób sobie jakieś inne, na przykład krótsze. Albo ktoś na przykład przychodzi i prosi o bardzo surowy post, że chciałby pościć cały piątek i całą sobotę w jakiejś tam intencji. A ja pytam, gdzie pracuje, co robi i tak dalej. I mówię, że wiesz co, może troszkę zmodyfikuj ten post i zamiast dwóch dni to jeden. No i jak ja zaczynam dawać takie rady, nagle ktoś rezygnuje. No bo nie, no to jak? On gasi ducha mojego i tak dalej. No, ktoś chce na przykład jakąś ciężką pokutę. Ja nie zadaję ciężkiej pokuty. Ja się domagają nieraz tak, że nie za taką surową pokutę, ja to muszę odpocząć. Ja mówię, nie, trochę kronka do Bożego myśli. Ale ja żądam tej surowej pokuty. Ja mówię, nie będzie surowej. Proszę to, no. Naprawdę, ja nie wiem, czy ojciec też ma takie doświadczenia, że nieraz się trafiają takie bardzo dziwne przypadki osób, które wymuszają nieraz, prawda, żeby chcą kierownictwa, ale oni chcą takiego kierownictwa, żebym ja dawał im dokładnie to, czego oni pragną. No to nie o to przecież chodzi. Więc to jest tak. Myślę też, że z tym odpoczynkiem dzisiaj wielu ludzi ma problem, bo tak, z jednej strony są tacy, którzy są bardzo rozleniwieni, a z drugiej strony tacy, którzy nie potrafią odpoczywać i narzucają sobie dużo, za dużo, o wiele za dużo i potem się im to wszystko zaczyna sypać. Więc na to też trzeba zwracać uwagę. Ja niedawno taką konferencję powiedziałem i można też ją sobie odsłuchać w internecie, co prawda do mężczyzn, o tym, jak radzić sobie z grzechami nieczystymi. Chyba ta konferencja nosi tytuł Problem grzechów nieczystych w życiu mężczyzny. I tam bardzo wyraźnie sygnalizowałem, że jeżeli tej harmonii w życiu mężczyzny nie będzie, jeżeli będzie zaniedbywał odpoczynek, jakiś rodzaj wyleciało mi to słówko z głowy, ale właśnie takiego troski o swoje ciało, higienę swojego ciała, to on będzie miał problem z grzechami nieczystymi. Bo na przykład ten czas, który przeznaczony jest na odpoczynek, on spędza nad komputerem, nie wiem, w różnych tam celach. Bardzo szybko pojawią się grzechy nieczyste. No bo ciało zostało osłabione i nie ma siły walczyć z pokusami. Tak więc o tę harmonię trzeba zabiegać. Starajcie się dobrze wykorzystywać też ten dzień pański, tą niedzielę. To jest na pewno bardzo ważny znak tego, że po pierwsze szanujemy Boże przykazania, po drugie naprawdę dajemy wypocząć naszemu ciału. Niech ten dzień będzie rzeczywiście dniem odpoczynku, a nie, że robimy różne zaległe rzeczy. Kolejna sprawa w naszej codzienności, w której będziemy starali się wprowadzać ten ład, porządek, to jest uporządkowanie naszych relacji z ludźmi. One powinny również zmierzać do prostoty. Nasze relacje bywają nieraz bardzo skomplikowane, pokręcone, ale to dzieje się na nasze życzenie. Jeżeli widzimy, że któraś z relacji, które utrzymujemy, idzie w niewłaściwym kierunku, odciąga nas od Pana Boga, albo widzimy, że tam nie ma Bożego błogosławieństwa, to naprawdę trzeba te relacje ucinać. One nie mogą być też interesowne. Jestem dla drugiego człowieka i z drugim człowiekiem, dla niego samego, nigdy dla jakiejś korzyści. I nie wchodzę właśnie w jakiegoś rodzaju takie gierki, drugie dno, interesowność i tak dalej. To mają być bardzo proste relacje. Ale podobnie nasza relacja z ludźmi ma być, z Bogiem ma być prosta. I jaka będzie nasza relacja z Bogiem, takie też będą nasze relacje z ludźmi. Jeśli widzę, że są tacy ludzie, z którymi relacje są takie bardzo dziwne, ja to wyczuwam, to też wcześniej czy później przekonuję się, że relacja tych ludzi z Panem Bogiem jest też również bardzo pokręcona. To są nieraz ludzie, daję taki przykład, że potrafią w jednym momencie zerwać tą znajomość z byle powodu, że obrażają się, strzelają fochy, później przepraszają i tak dalej. No, może to być też kwestia jakiegoś niezrównoważenia emocjonalnego i różnych tam problemów, ale bardzo często coś tam jest po prostu nie tak. Warto też mieć czas na spotkanie z drugim człowiekiem, który nas potrzebuje, choćbyśmy nieraz byli zawaleni różnego rodzaju pracy, obowiązkami, ale to też jest znak tego, że potrafię dzielić się sobą, swoim czasem z innymi ludźmi. To jest problem wielu rodzin, które są rozbite, wielu osób, które nie otrzymało pomocy, bo zabrakło osoby, która miałaby czas, żeby porozmawiać, żeby wysłuchać, żeby towarzyszyć w jakimś utrapieniu. I pamiętam też świadectwo pewnej młodej kobiety, która porządkując swoje życie i pytając Pana Jezusa, co ma zrobić, żeby wprowadzić w to życie porządek, otrzymała właśnie takie światło, że poświęcaj więcej czasu swojej siostrze. Ta jej siostra była i jest jeszcze bardzo daleko od Pana Boga. I często wyrzucała tej swojej, tej niby nawróconej siostrze, że ty niby taka święta jesteś, a nie masz czasu, żeby chwilę ze mną porozmawiać. No i ona miała właśnie taki dylemat. Czy ona powinna się modlić, bo to się odbywa kosztem jej wolnego czasu, czy właśnie rozmawiać wtedy z siostrą i pozwolić, żeby ona zarzucała ją jakimiś tam swoimi problemami. Ale dostała takie światło, że ona rzeczywiście powinna nie żałować tego czasu siostrze, że przez tę jej cierpliwość w słuchaniu, w byciu z nią przez telefon, będą porządkować się te ich relacje i Pan Jezus będzie leczył ich wzajemne zranienia, jakieś nieporozumienia. I rzeczywiście relacje między tymi siostrami bardzo się poprawiły, a jej postanowienie było bardzo proste, że po prostu troszkę dłużej będę z nią rozmawiała przez telefon, nawet jeżeli nie mam na to ochoty. Oczywiście, jak mówię, każda sytuacja jest inna i trzeba ją jakoś mądrze podjąć, przemodlić, gdzie ten czas jest bardzo potrzebny, a gdzie niekoniecznie, bo też może być tak, że jest na przykład małżeństwo i na przykład rodzic jednego z tych małżonków ciągle wyzwania i ciągle chciałby prowadzić jakieś długie rozmowy, no a odbywa się to kosztem choćby czasu, który małżonek mógłby poświęcić współmałżonkowi czy dzieciom. No to wtedy wiadomo, że nie może być tak. Tak więc w tym też powinno być takie duże światło, jak to wszystko podejmować. Bardzo ważny jest ten czas w ciągu dnia, jak wspomniałem, na codzienną modlitwę, na przystępowanie do sakramentów, na mszę świętą, na adorację Najświętszego Sakramentu, na różaniec, na koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zauważmy, to są bardzo proste środki, bardzo proste nabożeństwa. Tu nie ma nic wymyślonego. Oczywiście, jeżeli ktoś czuje powołanie do jakiejś dodatkowej, wyjątkowej modlitwy, nabożeństwa, niech to przemodli, zapyta spowiednika, jeżeli otrzyma na to błogosławieństwo. To proszę bardzo, ale tymi prostymi środkami, jak najprostszymi środkami naprawdę można utrzymać bardzo dobrą, zdrową relację z Panem Bogiem. Możemy powiedzieć, że taka była też modlitwa Maryi. Wewnętrzna kontemplacja Słowa Bożego, które ona czytała, I właśnie ta modlitwa myślna z Bogiem. Tego również pragnie od nas Pan Jezus. Tutaj zauważmy, trzeba wielkiej dyscypliny i konsekwencji. Że jeżeli gdzieś tam sobie poluzujemy, odpuścimy, to bardzo trudno będzie wejść w ten rytm. Na pewno świętość rodzi się przez wierność tym praktykom, a nie przez ich mnożenie. Jeżeli ktoś uważa, że będzie bardziej święty i przyspieszy pewne dobro w swoim życiu przez to, że zawali się różnego rodzaju praktykami, to ja gwarantuję, że tak wcale nie będzie. I trzeba też być posłusznym Kościołowi, podkreślam. Tu przez to posłuszeństwo Kościołowi przede wszystkim mam na myśli spowiednik, ale też pewne formy, które Kościół dozwala i dopuszcza. Ja regularnie otrzymuję od różnych ludzi różnego rodzaju książeczki, zbiory modlitw, niemodlitw, orędzi, nieorędzi, które nie mają zezwolenia Kościoła, nie mają imprimatur, a czasami są wydane nawet wbrew Kościołowi. Przez osoby, które zostały przez Kościół odczytane jako ci, którzy nie prowadzą w stronę Pana Boga, szkodzą. Więc trzeba być posłusznym Kościołowi. To nie znaczy, że kiedyś te nabożeństwa nie zostaną zaakceptowane przez Kościół. Może będą, ale jeżeli na razie Kościół ich nie uznaje, to nie powinniśmy w to wszystko wchodzić. Popatrzmy też na to, co ma wymiar naszych obowiązków codziennych. Jeśli jestem im wiernym, bez względu na to, czy jestem kapłanem, czy jestem osobą samotną, czy żyję w małżeństwie, to w ten sposób pozwalam działać Bożej łasce. Jakie są wasze codzienne obowiązki jako męża, jako żony? Dobrze wiecie, czego żona oczekuje od męża, czego mąż oczekuje od żony. To jest z reguły to, co świat wpisuje jako, w cudzysłowie, jakieś zniewolenie. Wmawia kobietom, nie prasuj koszul mężowi, nie gotuj mu, nie pierz i tak dalej, nie bądź kurą domową. I podobnie też wmawia się mężczyznom, że a po co masz się tam w domu udzielać, po co masz tam pomagać żonie przy wychowywaniu dzieci i tak dalej, to jest jej sprawa. Nie, to nie o to chodzi. Każdy z was ma swoje obowiązki i choćbyś nawet dokonywał w życiu, w pracy jakichś wielkich dzieł, jeżeli zawalasz to, co jest twoim obowiązkiem, to wybacz, ale dla Pana Boga to się nic nie liczy. Ja mogę jeździć gdzieś po całym świecie, głosić konferencje, ale jeżeli ja będę zawalał to, co na parafii, to dla Pana Boga to nie ma znaczenia. Wierność swoim codziennym obowiązkom, tym najprostszym, najmniejszym, to jest właśnie to, czego oczekuje od nas Pan Jezus. Tego nikt nie widzi, za to nikt nie pochwali. Co więcej, to wiąże się też z jakimś krzyżem, trudem. Ale właśnie to pokazuje takie dobrowolne ukrzyżowanie, które też jest jakąś formą pokuty, bez której nie mam Bożej łaski. Bez dobrowolnej pokuty nie mam Bożej łaski. I jeżeli teraz w tym momencie pomyślimy o czymś, co jest naszym obowiązkiem, ale wyjątkowo tego nie lubimy robić, to właśnie to jest dobra droga, żeby to właśnie robić. Czego Marysia nie lubi robić na przykład? Zmywać, cudownie. Fajnie oczywiście, gdyby mąż i tam pomagał i wyręczał i tak dalej, ale nie może też tak być, że nagle się zacznie zbierać tam kupa naczyń i nie będę zmywała i tak dalej, prawda?
Więc...
Już jest zaraz. Ale ktoś musi tam włożyć i wyciągnąć. To jest problem. Także to jest tak. Także tutaj pamiętajmy o tym, że świętość rodzi się przez wierność tym obowiązkom i solidności w naszej pracy. Ale nie tylko solidności w naszej pracy. Miłości wkładanej w to, co robimy, dla kogo robimy. Bo robimy to jakby dla samego Jezusa. Dla samego Jezusa. I też kolejny element walki o to zdrowe serce w naszej codzienności. To z prostotą przyjmować to, co dzieje się w moim życiu. Przyjmować dzień taki, jaki jest. Nie oczekiwać niczego specjalnego, ale przyjmować to, co jest. Nie szukać na przykład dodatkowej pokuty, ale starać się przyjmować to, co niesie ze sobą codzienność. Wielu ludzi chciałoby sobie właśnie nakładać jakąś dodatkową pokutę, a nie potrafi przyjąć za pokutę to, co niesie ze sobą codzienność. Tą pokutą może być na przykład zły humor współmałżonka, nieoczekiwana choroba dzieci, jakieś przeciwności w pracy, jakiś trudny przełożony i tak dalej. Co z tego, żebym ja tam nakładał na siebie jakieś super dodatkowe pokuty, jeśli bym się nie zgadzał na to, co może być dla mnie pokutą w mojej codzienności. Więc i w tym starajmy się o tę prostotę. dziękować Panu Bogu za to, co jest trudem mojego życia, co mogę oddać Bogu, Jezusowi za pokutę. Nie muszę okładać się biczami, wystarczy, że przyjmę no, z jakąś formą wdzięczności Bogu, no, jakąś nieoczekiwaną chorobę, która może przyjść. A więc Bogu dziękować za zdrowie, ale też starać się prosić Pana Boga o to, żeby jak najlepiej przeżywać czas cierpienia i choroby. Teraz daje Wam Pan Bóg taki czas z taką pokutą. Starajmy się też z wdzięcznością przyjmować inny czas, którego jeszcze nie znamy, ale może przyjść jakiś inny rodzaj pokuty. Starajmy się nie narzekać na to, co jest jakimś krzyżem. Jeżeli na przykład dla nas tym krzyżem może być dzisiaj upał, to dajmy to Panu Jezusowi. Nie narzekajmy, nie pomstujmy, ale prośmy Pana Jezusa, żeby ta nasza ofiara no, pomogła też zbawiać Mu duszę i przede wszystkim naszą samą. A nade wszystko uczmy się dziękować Bogu za wszystko. Dziękować także za trudnego człowieka, który jest obok nas, który również może być dla nas źródłem pokuty. Dalej, unikać wszystkiego, co zbędne w naszym życiu, co odwraca naszą uwagę od Boga. To, co zbędne, to może być jakaś dodatkowa praca, której Pan Bóg absolutnie dla nas nie chce. Jakiś nasz dodatkowy pomysł na życie. Coś wydaje się być natchnieniem od Boga, wcale nie pochodzi od Boga. Może być właśnie od złego ducha, bo okaże się, że to zabierze nam czas, który powinniśmy dać Bogu i rodzinie. Na pewno wielki dzisiaj problem jest z duchem konsumpcji, że my po prostu zawalamy się różnego rodzaju sprawami, dodatkowymi pracami, żeby mieć więcej pieniędzy, żeby móc coś tam sobie kupić i tak dalej. Mamy dzisiaj wielki problem z duchem materializmu. Ludzie nie mają czasu dla Boga, bo muszą zarabiać i spłacać kolejne długi, kredyty i tak dalej. Chcą mieć coraz więcej, coraz lepszych rzeczy. I to jest olbrzymia pułapka. Im masz mniej, tym naprawdę lepiej. I dobrze jest no, zmierzać do tego, żeby tych przedmiotów w domu mieć jak najmniej. Żeby poprzestać na tym, co naprawdę jest niezbędne. Jeżeli coś jest zbędne, to dać tym, którzy potrzebują. Wielkim problemem współczesności jest nasza rozrzutność też. Jesteśmy straszliwie rozrzutni. Marnotrawimy pieniądze, marnotrawimy jedzenie, marnotrawimy też czas i tak dalej, ale teraz bardziej o tych sprawach materialnych. Czy wiecie, ilu z Was możecie, nie musicie na to pytanie odpowiedzieć, jest w stanie przeżyć z własnych oszczędności 2 lata? Prawdopodobnie nikt, a tak powinno mniej więcej być. Zapomnieliśmy oszczędzać. Bo jeżeli tylko dojdziemy do jakiejś oszczędności, to szybko nagle jakaś promocja kupujemy od razu. I co więcej, my nie potrafimy oszczędzać, tylko żyjemy na kredyt. Nauczyliśmy się żyć na kredyt. Że uznajemy to za normę. To nie powinno być normą. Normą powinno być kupuję, jeśli mam na to pieniądze. Nie pożyczam. Nie muszę. Choć wiem, że oczywiście ja troszkę pewne mogę sprawy upraszczać, ale zmierzajmy do tego, żeby bo tak, jeżeli się wyzbędę tych potrzeb niepotrzebnych, okaże się nagle, że nie potrzebuję tak wiele, nie potrzebuję się aż tak bardzo zadłużać. A na pewno winniśmy zmierzać do tego, żeby starać się oszczędzać, tak żeby, mówię tutaj konkretnie, na przykład przeżyć 2 lata nie mając pracy. I żeby jeszcze móc się w tym czasie podzielić z innymi. Zmierzajmy do czegoś takiego. To nie chodzi o skąpstwo, że ja nagle ciłam, zawalam sobie konto. Właściwie chodzi o to, że ta oszczędność z jednej strony, ale z drugiej strony moja otwartość na to, że ktoś może potrzebować w tym czasie mojej pomocy i nie dość, że ja będę żył z tych swoich oszczędności, ale będę w stanie się też podzielić z innymi ludźmi. Dzisiaj ludzie mają z tym olbrzymi problem. I tak trudno jest znaleźć osobę, która mogłaby pożyczyć komuś swoje pieniądze, środki materialne, no bo okazuje się, że po prostu te konta są albo puste, albo są kredyty, albo są pełne, ale na przykład jest duch skąpstwa. Jest duch skąpstwa, który każe gromadzić. Tak więc to jest taka rzecz, na którą dzisiaj bardzo chciałbym zwrócić uwagę, że to też spowoduje, że odejdzie znaczna część trosk, która zabija serca wielu ludzi dzisiaj, prawda? Bo największe troski, jakie dzisiaj ludzie mają, z jakimi się borykają, to są troski o sprawy materialne. Troska o pracę, troska o utratę pracy, troska o niespłacony kredyt, wyjazdy za granicę i tak dalej. Nakręcanie potrzeb, no zderzenie się z moimi możliwościami finansowymi, a więc wejście w kredyty i później no wszystko stoi do góry nogami. Taki mężczyzna niedawno do mnie dzwonił, że no niestety nabrał kredytów, bo bardzo szybko chciał zapewnić sobie, żonie i dzieciom jakiś tam poziom życia materialnego. I mówi, że no nie ma go właściwie w domu, na czym tracą i dzieci, i żona, i ich relacje. Ale mówi, to potrwa jeszcze tylko 2 lata. To potrwa jeszcze tylko 2 lata. Ja mówię, to powiedz to swojej żonie i dzieciom, że jeszcze tylko przez 2 lata nie będzie tatusia w domu. Możesz wrócić za te 2 lata i dzieci cię nie poznają. Nie nawiążę z nimi tych relacji, które oni wszyscy, łącznie z żoną, potrzebują każdego dnia z tobą. Bo ty mówisz, jeszcze tylko 2 lata muszę być poza domem. Co więcej, tam żona niestety depresję, bardzo konkretne stany depresyjne wpada. I on oczywiście się przejmuje, ale jak powiedział, no 300 dni jest poza domem. W ciągu roku 300 dni poza domem. I mówi, jeszcze tylko 2 lata, a ta żona po prostu ledwo żyje. No to wszystko niestety się dzieje na nasze własne życzenie. No ale oczywiście żona zapragnęła tam wielu, wielu rzeczy, za które trzeba było zapłacić i dlatego jest jak jest. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest to, żeby utrzymywać porządek wokół siebie. Mówią, że geniusze lubią bałagan i naprawdę to mnie pociesza. ale ponoć trzeba utrzymywać porządek wokół siebie. No gdzieś w tym jest jakaś mądrość, nad którą warto się pochylić. Z tym też będzie wiązać się bardzo konkretny element pracy nad sobą, że nie zezwalam na ten bałagan. No jednak mimo wszystko, choćby najprostsza rzecz, jak wstaję, to łóżko pościelić od razu. Jeżeli jem, to z tego stołu później od razu sprzątam. Nie muszę w tym bałaganie siedzieć i te niezjedzone resztki czy brudne jedzenie, one nie muszą siedzieć aż do rana czy do poniedziałku następnego i tak dalej. Starać się pilnować właśnie tego porządku. Kolejna właśnie rzecz. Kiedy zobaczycie, że staram się pilnować tej dobrej relacji z Bogiem, z innymi ludźmi, to w sposób naturalny będzie mnie drażnić ten taki bałagan obok mnie. To będzie jakaś tam konsekwencja tej pracy nad sobą. Co więcej, zauważymy, że zmieniam się ja sam. Zmienia się moje otoczenie, ale zmieniam się ja sam. Zmienia się przez to, że staję się coraz bardziej cierpliwy, skupiony, łagodny. Wzrasta we mnie ta zdrowa pobożność, że nagle mam wielką łatwość, żeby poradzić sobie z różnymi swoimi przywarami czy wręcz nałogami. A więc te kilka przestrzeni pracy nad sobą, one będą przemieniały moje wnętrze i moją duszę po prostu, moją osobowość. No trzeba też dzisiaj bardzo uważać z tym, żeby nie wchodzić w pokusę bycia doskonałym. Bo za tym się też kryje jakieś wielkie uzależnienie, wielkie niebezpieczeństwo, które może do człowieka doprowadzić nawet do śmierci. Muszę być na i ludzie się zażynają. Zażynają się w pracach, zażynają się w dietach, zażynają się w sporcie i tak dalej, bo muszą być we wszystkim na i tak chce świat. Ty nie musisz być na i. Ty bądź sobą. Staraj się podobać Panu Bogu, ale nie bądź na i nie wartościuj samego siebie pod kątem, że musisz być najpiękniejsza, najszczuplejsza, najatrakcyjniejszy, najbardziej umieśniony i tak dalej. Nie musisz być Bogu dziękuj za to, jaki jesteś, a ty staraj się najbardziej kochać Pana Boga, jak to możliwe. To jest właśnie istotne. Wyzwolić się z tej pokusy bycia jeżeli będzie w tobie to nie będzie tego pokoju serca. Nie będzie czystego serca, ani zdrowego serca. Starajmy się też, tak jak powiedziałem, pilnować i szanować ten czas, który został nam dany, bo no jednak zostało nam go dane o wiele mniej niż myślimy. I ten przysłowiowy koniec świata naprawdę może nas zastać bardzo nieprzygotowanymi. Tak zresztą mówi Słowo Boże, że większość ludzi będzie wtedy nieprzygotowana. Starajmy się nie odkładać niezałatwionych spraw. To, co się da załatwić jak najszybciej. Nie odkładać obowiązków na później. szanować czas swój, szanować czas innych ludzi, ale szanować też prośby innych ludzi. Jeżeli o coś zostałeś poproszony, zrób to jak najszybciej. Nie bądź taki, o którym się mówi, że obiecał coś i zrobi za pół roku, albo w ogóle nie zrobi. No to nie obiecuj, powiedz, że no nie zrobię tego już. Jeżeli coś komuś obiecałeś, to zrób. Jeżeli obiecałeś żonie, że coś jej tam naprawisz, zrób to dziś. Ona tego oczekuje. I tak dalej. To jest właśnie bardzo ważne w stosunku do ludzi. Powiedziałeś, coś od ciebie pożyczam. Jak pożyczyłeś, oddaj jak najszybciej. Niech nie dojdzie do takiej sytuacji, że ktoś będzie się musiał dopominać o to, albo że ty zapomniałeś, że coś pożyczyłeś. To jest niestety wielki problem dzisiejszych czasów, że no, coś chcemy od kogoś, coś obiecujemy, a niestety później okazuje się, że tak jakby tego nie było. Tak starajmy się żyć, żeby mieć wszystko pozałatwiane na koniec dnia i by móc naprawdę umrzeć w spokoju, że nic nie pozostanie po mnie niezałatwionego, że jest we mnie pokój, kładę się spać i śpię spokojnie, nikogo nie skrzywdziłem, jestem z ludźmi pojednany, nikomu nic nie wiszę i tak dalej. Wtedy człowiek śpi spokojnie i żyje długo. To na pewno jest źródłem wielkiego pokoju serca i takiego poczucia bezpieczeństwa. Tyle takich prostych rzeczy, ale popatrzcie, jak to wszystko sprzyja temu trwaniu w Panu Jezusie. A każde źródło niepokoju, ono odbiera nam to poczucie pokoju, poczucie pełni. I dlatego też trzeba bardzo uważnie patrzeć na to, co odbiera mi pokój. Czyli inaczej, co rodzi we mnie niepokój. A to zawsze pochodzi od złego ducha. To trzeba uważnie badać, o tym mówić w konfesjonale, z tego się nawracać. Co rodzi mój niepokój? Wychwytywać na koniec dnia w rachunku sumienia wszystkie momenty w ciągu dnia, które zrodziły mój niepokój. Co to mogło być? To są pułapki, które zły duch na nas zostawia. I to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć w tym temacie. Czy macie jakieś pytania?
Tak, ja mam pytanie. Ja mam takie pytanie dotyczące tego, w jaki sposób jednak mamy czasami taką tendencję do tego, żeby się skupiać. No właśnie, skoro ojciec mówił jednak, nie było aż tak mało rzeczy, to było bardzo sporo rzeczy i pewnie wielu rzeczy nie domagam. Jednak, żeby jednak w pierwszej kolejności jakby postawić na przykład nawiedzenie Świętego Sakramentu, a dopiero później gdzieś zastanawiać się nad tym, co mogę zrobić na przykład z porządkiem w pokoju, nie? Bo gdzieś, i nie wiem, czy ojciec ma jakieś takie uproszczenie tego podejścia, bo często właśnie się zapala takie podejście, no właśnie, bo powiem, tutaj jest porządek zrobiony, tutaj obiecałem coś tam, prawda, tutaj jeszcze temu powiem coś zrobić, prawda, tą relację powiem i tak dalej, nie? I gdzieś czasami nie potrafię, no właśnie, wchodzę za bardzo w te niektóre konkretne przestrzenie, a zapominam o tej relacji. Nie? I tutaj, nie wiem, czy ojciec ma jakieś wskazówki, jak...
Ksiądz.
Czyli tak.
Bo ojciec to zakonnicy.
Tak.
Więc... więc słuchajcie, to jest tak, że jeżeli człowiek zaczyna się nawracać, to nie może się nawracać od razu we wszystkim, bo się w niczym nie nawróci. Że to jest pewien proces. I wprowadzanie tego porządku na tych wielu płaszczyznach swojego życia, ono musi przebiegać etapami. I stara się na czym skupić na razie takim jednym, taką najważniejsza sprawa jakaś na dziś. Niech to będzie na przykład planem na ten tydzień, przypuśćmy, czy tam na miesiąc. Czyli przypuśćmy, że w tym tygodniu będę skupiał się na tym, żeby utrzymywać porządek w pokoju. Niech to będzie priorytetem, prawda? No, w kolejnym tygodniu to będzie to, że będę bardzo dbał o to, żeby ten czas na adorację Najświętszego Sakramentu gdzieś tam się znalazł w takim dobrym momencie mojego dnia i tak dalej. Czyli pamiętajcie, wprowadzanie tego ładu w swoim życiu jest sprawą, która przebiega powoli, etapami i ona niejako wynika z tego, że my się zbliżamy do Pana Jezusa. Ono będzie owocem naszej modlitwy, tego zbliżania się do Pana Boga, prawda? Że im będę bliżej Pana Boga w taki dobry, zdrowy sposób, to tym bardziej mi będzie przeszkadzał ten nieporządek na przykład wokół mnie. Im bliżej będę Pana Boga, tym nagle okaże się, że mniej rzeczy mnie interesuje. Na przykład nie muszę ich mieć, nie muszę ich kupować. Stracę zainteresowanie tymi rzeczami. Im bliżej będę Pana Jezusa, a to tak jak powiedziałem, wobec modlitwy, adoracji i tak dalej, to tym prostsze będą te relacje z ludźmi, prawda? Że że nagle zobaczę, że no nie ma sensu utrzymywać jakiejś relacji, która ani dobra, ani w ogóle pożyteczna, a co więcej może mi zaszkodzić i tak dalej. Pan Bóg sam będzie niejako porządkował to życie, prawda? Tak jak powiedziałem, konsekwencją zbliżania się do Boga, które, jak powiedziałem, jest procesem, wysiłkiem, codziennej modlitwy i tak dalej, będzie stopniowe wprowadzanie ładu i porządku wokół siebie. Jeżeli się okaże, że niby długo czasu spędzam tutaj na modlitwie i w kościele i msza tak dalej, ale wszędzie tam ciągle bałagan, to znaczy, że gdzieś szwankuje ta pierwsza płaszczyzna spotkania z Bogiem. I tu musi pomóc osoba z zewnątrz, czyli kapłan, spowiednik. Powiedzieć mu, proszę księdza, chodzę na mszę codziennie, spowiadam się regularnie, adoruję Najświętszy Sakrament, umawiam koronę i te wszystkie tam. Ale ciągle wokół mnie jest jakiś bałagan, kłócę się ze wszystkimi, mam olbrzymi niepokój i tak dalej. Co jest nie tak? No i wtedy kapłan zada jakieś pytania sprawdzające i coś może się tam okazać dodatkowego. No ale to już mogą być takie sprawy dodatkowe, indywidualne, osobiste. No też, które trzeba będzie gdzieś tam przepracować. Czy może jeszcze coś?
Na pewno bardziej jako owoc słuchania ta prostota życia tak jak bliskie jest to ten stylowi franciszkańskiego życia, nie? Bo nie akcent na ubóstwo, ale właśnie dziwna ta harmonia relacji z materialnymi, z życiem modlitwy, pracy, także to bardzo się wpisuje tutaj to drogowskazy, nie? Także doświadczenie.
A to niesamowite właśnie. Teraz mi ojciec uświadomił, że ja mówię to o franciszkanach. A to jest franciszkańskie bardzo, co ojciec.
Ja muszę powiedzieć, że ten standard na przykład już naszego życia zakonnego, no właśnie, gdzieś także z wiekami, nie, urósł taki, że rzeczywiście, że to daleko od franciszkanin, który na początku, chociaż o to franciszkanie się przez też wspierali, to też nie było dobre. Ale gdzieś tu no, nie widać, nie, jakieś się sprawdzone wieki. Oszczędności, jak wydam z domu, to rzeczywiście, tak. Mówię, wychowanie też no, rodziców, nie? Właśnie, żeby na zasadzie takie oszczędności wystarczyło, czy nie w pożyczki, czy nie wchodzić to z domu. A w zakonie właściwie też i prawo kościelne i zakonne także u nas strzeże, że na przykład przełoży wspólnota, czy nie, u nas nie klasztorna, czy podejmuje decyzje, inwestycje i tak dalej, to musi oczywiście wziąć pod uwagę, tam jest określone to, możliwość spłacenia tego, czy pożyczki, a jak nie, no to musi mieć pozwolenie, gdyś przyłoży prowincjala, nie? Czy nawet jak prowincja to generał, czyli jest ta, nie? Też to taka zasada chronienia takiej odpowiedzialności, żeby oczywiście nie narazić na koszty tego od funkcjonowania prawnego, ale styl życia, no bo to oczywiście nie chodzi o prawo.
Tak.
Pomagać nam kształtować styl życia. Dzięki serdecznie.
A coś was tutaj zaskoczyło? Może jakaś szczególnie jakaś myśl zaskoczyła was, albo się może... Nie, że nie zgadzacie się z nią, ale jest dla was jakąś taką nowością, ale taką, którą warto gdzieś tam...
Znaczy ja tak zauważyłem, jak księdza słuchałem, tak, że ksiądz jakby mówi o tych właśnie różnych sprawach. Trochę, znaczy jakby jednym słowem można to ująć, że gdzieś tam rozwaga, nie? Jest jakaś w wielu rzeczach no, potrzebna, no nie wiem. I tak zauważyłem, że ksiądz tak mówi, nie wiem, zapamiętałem, mam takie wrażenie, że tak ksiądz mówi, choćby zapamiętałem tylko jeden przykład, że tam na przykład o tym oszczędzaniu, że warto oszczędzać, nie, ale z drugiej strony ksiądz przychodzi do rzeczy, ale nie skąd to, nie? Że jakby ksiądz jakby w tym swoim opowiadaniu tak balansował między tymi jakby jedną jakąś skrajnością, a drugą, że gdzieś po środku ta rozwaga jest jakiś taki złoty środek, którego trudno nazwać tak jednoznacznie i gdzieś tam pewnie, jak tego ja przynajmniej słuchałem, to no, gdzieś tam może odczuwałem, że gdzieś tam do tego środka, jakieś tam wyobrażenie miałem tego środka, chociaż nie potrafiłem tego nazwać, nie? I
No to ten środek to jest tak naprawdę Jezus, prawda? I pokój serca, prawda? Bo to na końcu powiedziałem, pilnować tego, co rodzi mój niepokój, prawda? Bo to będzie właśnie jakby ten wskaźnik, który pokazuje, że coś tu nie gra, prawda? Że jeżeli ja mam pokój serca, to znaczy, że właśnie jestem w tym stanie tego środka, prawda? Że tu jest Pan Jezus, prawda? Owocem obecności Jezusa w moim życiu, w moim sercu jest pokój. Jeżeli jest niepokój, to znaczy, że coś tam się wkradło. Że gdzieś tam właśnie ta wskazówka przechodzi na jakąś tam skrajność, prawda? Której mamy unikać. My mamy zmierzać właśnie do tego pokoju. Więc jeżeli, choćby właśnie mówiąc o tych oszczędnościach, wiem, że zaciągam zbyt dużo kredytów, czy zapożyczam się, albo za dużo chcę, to czuję ten niepokój, że mogę później mieć problemy. Gdzieś tam w sercu coś mówi, że nie wydawaj tyle, że może ci te pieniądze będą potrzebne, bo nie wiem, przyjdzie wojna albo coś tam, stracisz pracę, albo ktoś będzie od ciebie czegoś potrzebował i już. Tak więc no pamiętam taką sytuację, bardzo niedawno się wydarzyła, że miałem pomysł na zakup czegoś, co uważam, że mi się przyda do ewangelizacji i kosztowało niecałe 2000 zł, czyli dużo pieniędzy. Ale za coś, za pewną pracę otrzymałem no podobną kwotę, niecałe 2000 zł. I mówię, no Pan Bóg pobłogosławił temu, żebym kupił to. Ale coś mi tak, jakiś taki coś niepokój był. Więc mówię, jeszcze się wstrzymam. I dosłownie po 3 dniach telefon, że ktoś, pewna rodzina bardzo pilnie potrzebuje właśnie takiej kwoty pieniędzy. No, także gdybym kupił to, powiedziałbym, słuchajcie, nie dam rad, nie jestem w stanie wam pomóc. I mieliby bardzo potężny problem, a ja miałbym wyrzut sumienia. Więc to jest właśnie to. Uważnie słuchać, co się dzieje w sercu. Pokój, niepokój. Jeżeli coś rodzi we mnie niepokój, to znaczy, że muszę iść w tą stronę, żeby odzyskać ten pokój. Także ten bliżej nieokreślony środek to jest tak naprawdę Jezus i to jest właśnie pokój serca. Bo owocem obecności Jezusa w moim sercu, w życiu jest właśnie pokój.
Jeśli jest jakiś niepokój, to do źródła niepokój. Jak to znaleźć?
No to jest właśnie konfesjonał, to jest spowiedź, to jest kapłan. Samemu może być trudno. Czasami to jest pomoc, którą kapłan na przykład podpowie, ale powie, że no tutaj trzeba pomocy jeszcze kogoś innego, na przykład jakiegoś psychologa. No często właśnie tak jest, że się gdzieś tam wzajemnie wspieramy i okazuje się, że są pewne kompetencje, które posiada kapłan, ale jednak nie ma pełni wykształcenia, jakie na przykład posiada psycholog w tej swojej konkretnej dziedzinie. Więc on może pomóc odnaleźć źródło niepokoju, które tkwi właśnie w tych pokładach naszej psychiki. Ale źle też jest, jeżeli na przykład psycholog udaje księdza i próbuje go zastąpić. No nie da się tak. No więc jeżeli jest w nas takie źródło niepokoju, którego nie potrafimy nazwać, oczywiście możemy o tym powiedzieć kapłanowi i on może mieć jakieś rozeznanie, że no jest to taka i taka sprawa, albo że na przykład źródłem tego niepokoju może być coś innego, ale to nie jest moja kompetencja, proszę się udać na przykład do psychologa. Można też samego Pana Jezusa prosić, żeby nam to pokazał i może nam to pokaże. Niektórzy, którzy są już tak wyrobieni duchowo, że wyczuwają, co mówi do nich Pan Jezus, otrzymują bardzo jasne, konkretne wskazówki. Źródłem twojego niepokoju może być to albo coś innego. Mam taką jedną znajomą, bardzo Boża osoba, która miała właśnie takie bardzo niepokojące sny i powroty myśli, które zupełnie nie mogły pochodzić od niej, związane z skrzywdzeniem innych ludzi i tak dalej. I pytała Pana Boga, prosiła o jakiś znak, dlaczego ona ma taki wielki niepokój w pewnych sprawach, że też jej się wiele rzeczy nie udaje, że było tyle samobójstw w jej rodzinie. No i tam jeszcze było parę takich innych rzeczy. I ona otrzymała od Pana Boga takie zdanie. Twój pradziadek był pomysłodawcą rzezi wołyńskiej. I ona po prostu zgłupiała. I ona zadzwoniła do kogoś z rodziny, kto by mógł mieć wiedzę na ten temat. I zaczęła wypytywać o tego pradziadka. I nagle temat tabu, nikt o nim nie chce rozmawiać. I w pewnym momencie tamta osoba powiedziała, że no, to był bardzo zły człowiek. On doprowadził do śmierci wielu ludzi. Słyszałaś o Wołyniu? Tak, słyszałam. No to ten pradziadek bardzo maczał w tym palce. Potwierdzenie tego, co wcześniej usłyszała od Pana Jezusa. I ona otrzymała światło. Skąd w niej tyle niepokoju, który gdzieś tam się rodził w jej życiu? A po co jej to Pan Jezus pokazał? No właśnie po to, żeby też ona zaprosiła go w tę ranę. Ranę, która już nie była jej raną, ale raną całego pokolenia, całej rodziny. I Pan Jezus zapraszał ją, żeby ona to omadlała, żeby omadlała tych przodków, żeby pokutowała za ich grzechy, żeby prosiła o msze święte za tych zmarłych, o których nikt nie prosi i tak dalej. Także to są takie sprawy, takie niezwykłe, tak trudne do wyrażenia. Ja myślę, że Kościół dzisiaj się ich bardzo boi jeszcze. Tam niedawno mówiono o tej, jak to się nazywało, pokoleniowa modlitwa czy coś tam. Że grzech pokoleniowy i tak dalej, że zakaz. Ale jest w tym jakaś wielka taka tajemnica, że pewne sprawy idą przez pokolenia i gdzieś trzeba je też w pewnym momencie przeciąć, że musi być jakaś osoba, która przez swoją wierność Bogu niejako zadośćuczynić za to zło, które czyniły wcześniej całe pokolenia. Także to jest taka wielka wrażliwość i otwartość na Bożą łaskę. I Pan Bóg, im bliżej człowiek jest Boga, to tym więcej rzeczy sam będzie nam pokazywał i będziemy mieli pewność, że to jest od Niego i że to jest właściwy trop. Ale to też jest owoc zbliżania się do Pana Boga. Im więcej Pana Boga, im bliżej Boga, ale też im więcej płaszczyzny ciszy w naszym życiu, to też tym więcej Pan Jezus może do nas mówić. Nie wiem, czy jeszcze coś.
Ja mam pytanie, czy to jest, niebezpieczne, ale może nie. Chodzi o to, czy ktoś ma do polecenia jakąś taką książkę o właśnie wielbieniu Pana Boga w tej codzienności, w jakichś takich, no właśnie, w tych trudnościach i tak dalej. Czy jakąś taką pozycję miał
powiedzieć? Ja osobiście bardzo często sięgam sobie do pisma Alicji Lęczewskiej, bo to są słowa, które Jezus do niej wypowiada. Te książki mają imprimatur arcybiskupa Dzięki ze Szczecina i pełne jego poparcie. I tam Pan Jezus mówi i uczy nas, jak mamy Go wielbić w tej codzienności. Jest też taka książka Uzdrowienie przez wielbienie, coś takiego, to jest jakaś tam protestancka książka, więc tam trzeba troszkę być ostrożnym. Pewne fragmenty tej książki są jak najbardziej dobre, ale też w dalszych rozdziałach no, autor bardzo wyraźnie przemyca te swoje protestanckie myślenie, więc już na tym etapie staje się szkodliwa. Faktem jest jednak to, że jeżeli chcesz uwolnić się od wpływu złego ducha, od jego pokus, to wystarczy, żebyś uwielbiał Pana Jezusa. Po prostu modlitwa uwielbienia. Im więcej takiego zamętu w głowie, ataków szatana, to po prostu módl się modlitwą uwielbienia. To najskuteczniej przepędza szatana. A tu wystarczą psalmy wielbieniowe, no to jest Słowo Boże. I on jest rozwalony. No. Ja też mam no, te pieśni takie, jakie znacie. Chwalę Ciebie, Panie. Więc ja tak sobie w głowie nieraz powtarzam takie pieśni wielbieniowe, jeżeli wiem, że tam gdzieś coś się dzieje, jakiś niepokój, który może być zwykłym atakiem szatana, który no, nie ma jakiegoś swojego uzasadnienia w niczym, co mogłoby być obecne w moim życiu. No więc wtedy sobie tak w głowie albo nucę pod nosem i tak jakoś to przechodzi. No.